o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98,5 w Kitchener przy 1446 King Street, East Ontario, Kanada. A witają Państwa w studio bardzo serdecznie.
Dorota Jóż, szczęść Boże.
Jan Mazur, dobry wieczór.
I nasz przyjaciel, który pomagał Państwu, Janek Żuk, który pomaga Państwu odbierać tę audycję w czasie mojej obecności trzytygodniowej w Polsce. Drodzy Państwo, chciałbym takie moje refleksje z pobytu w Polsce zacząć takimi krótkimi refleksjami, które znalazłem i chcę Państwu je przekazać. Radość z bycia chrześcijaninem w Polsce. Dziś więcej w zapiskach zadumy, nostalgii, ciszy i skupienia niż politycznych komentarzy. To 1 listopada. Taki to czas i szczęśliwi ci, którzy nie poddali się terrorowi podświetlanych dyni, otwierając Windowsa 10, też muszą teraz oglądać świecące stworki. Tylko tradycyjnie, w ciszy, skupieniu i modlitwie, czcili pamięć bliskich, którzy odeszli. Jakże w gruncie rzeczy piękne są te nasze dwa dni zadumy, gdy możemy posiedzieć w ciszy, zapalić znicze, zmówić modlitwę, porozmawiać z tymi, którzy odeszli, uronić łzy, gdy samotność wciąż dotkliwie doskwiera po stracie, pomyśleć o sensie przemijania. Od zawsze jestem dumny z tego, żem Polakiem. Podczas tych dni jeszcze bardziej. Czy oni są z nas dumni? Żyję już trochę na tym świecie, mija ponad szósta dekada, więc w zasadzie dzięki empirii nie powinienem się niczym dziwić, a jednak im więcej przybywa mi lat, tym bardziej zdumiewam się nad mędrami polskiego losu i tym chętniej chowam się w leśnym eremie, by spokojnie przeżyć pozostałe mi chwile. Chwile? To akurat stosowne słowo w kontekście życia. Te krople czasu wiszące nad nami, bywa, że zbieram je z pamięci i próbuję utrwalić także w zapiskach, pomimo ich politycznego charakteru. Państwo się pewnie zastanowicie, co się ze mną dzisiaj stało? Cmentarze i pamięć o bliskich, których przy nas już nie ma, sprzyjają takiej felietonowej zadumie. Wybaczcie, w sąsiedztwie grobów zniczy tych mocnych znaków przemijania życie nabiera innego wymiaru. Sami zresztą, szanowni, wiecie, boję się, że popadam w truizm, więc schronię się w lesie, gdzie również przepięknie, cicho i nastrojowo Złotopolsko, jesiennie, choć nie tak metafizycznie jak na polskich cmentarzach podczas Dni Zadumy. Tak czy inaczej wszędzie wokół ślady tego, że Pantarei. Koło się więc zamyka, a myśl powraca do tych, którzy odeszli. Pojawia się zupełnie serio pytanie, czy przyglądają nam się i temu, jak żyjemy gdzieś tam z wysoka? A jeśli rzeczywiście tak na nas patrzą, jak pytał ksiądz Jan Twardowski, jeśli widzą tą naszą obecną vanitas vanitatum, czy z nas są dumni, czy może się za nas wstydzą, widząc nasze czyny, małość, bezduszność, cwaniactwo, histerię lewackich środowisk, próbujących zepchnąć chrześcijan, czyli zdecydowaną większość Polaków na margines, czy Jan Paweł II niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę jego wyboru na Piotrową Stolicę, ma powody do dumy, patrząc gdzieś tam na nas z wysokiego nieba? Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Zmieniła ziemia oblicze, czy dalej z tym klapa, nawet w dobie dobrej zmiany? Pytanie zasadne. Rośnie wszak wrażenie, że za bardzo dajemy się ponieść falom lewackiego tsunami ku nieodwracalnym zmianom obyczajowym, kulturowym, społecznym w kraju, w kierunku, którym właśnie żyjemy. Jego tam, w górze, z pewnością zasmuca to i rani. Oto młoda kobieta, piosenkarka. Otwarcie mówi bez cienia żalu, skruchy i cierpienia, że zabiła dziecko dla swojej wygody. Po aborcji może więc wrócić, jak beztrosko opowiada, do swego dawnego życia. Nikt samozwańczego mainstreamu nie jest tym przerażony. Zewsząd słychać poklask dla jej odwagi. Co się z nami wszystkimi porobiło? Jak nas szatan opętał? Coraz więcej słów, które ranią czynów, które ranią jeszcze głębiej. Moda na kłamstwo, na brak dumy i brak honoru. Wreszcie obłędna, niszcząca nas moda na ekshibicjonizm. Wszystko możemy już dzisiaj zobaczyć, powiedzieć, pokazać. Nie ma sakrum, jest tylko profanum. A sprofanować można już rzeczy i sprawy najświętsze. Zbrukać można wszystko, świętości nie ma. Czy rzeczywiście nie ma? Może więc zasadne jest pytanie, czy oni mogą być z nas dumni? Ci wszyscy nasi wielcy przodkowie, nasi ojcowie, matki, bracia i siostry, wychowawcy, nauczyciele, profesorowie, mistrzowie, ci wszyscy bliscy nam ludzie, których obawiam się ogromnie w ostatnich dekadach, zawiedliśmy. Zawiedliśmy tych, którzy uczyli nas, jak kochać Polskę, bezgranicznie i z oddaniem, którzy uczyli nas dumy ze swojej ojczyzny, szacunku dla niej i do swoich współrodaków. Jakież to jednak szczęście, którego chyba nie doceniamy tak do końca, że niemal w ostatniej chwili Polska zatrzymała się na skraju przepaści i próbuje z wielkim mozołem i trudem powrócić na właściwe tory. Iluż jednak chce te tory wysadzić? Ile jest bezpowrotnie wykolejonych? Pamiętam taką scenę z filmu pod tytułem Hania, opowiadającego o Polsce sprzed kilku wieków, kiedy ojciec wręcza synowi rodzinną szablę i wypowiada doń znamienne słowa. Daję ci taką szablę, byś nigdy nie zawiódł mnie i naszych przodków, tak jak i ja nie zawiodłem. Wzruszony syn przysięga, że nigdy nie zawiedzie. Dla ilu z nas ta scena wciąż ma duże znaczenie, a ilu z tej sceny będzie kpić, postrzegając ją wyłącznie jako ilustrację minionego starego świata? 1 i 2 listopada paliliśmy na grobach zniczy. Jeśli jesteśmy ludźmi wiary, powinniśmy wierzyć w to, że oni na nas patrzą. Pytanie, czy są dumni?
A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili, koniec nasz film. Emko, przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Lat, gdy podałeś mi rękę i podniosłem swój cień, by przed twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres.
Państwo, wielka pokuta Polonii Kanadyjskiej i zakończenie roku Miłosierdzia Bożego. O tym więcej powie nam Dorotka dzisiaj. Przyjdź, przeproś Pana Boga za swoje grzechy, grzechy swoich dzieci, rodziny, przodków. Zanurz się w miłosierdziu Bożym, by przez przebłaganie, zadośćuczynienie i oczyszczanie zacząć nowe życie w Panu. Przebłaganie, zadośćuczynienie, oczyszczenie, nowe życie. Ksiądz Michał Olszewski, Sekranin, kaznodzieja, rekolekcjonista, były egzorcysta, mianowany przez papieża Franciszka misjonarzem miłosierdzia. W sobotę 12 listopada 2016 roku o godzinie 13:00. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przy 66 Henry Street, Kitchener. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie w najbliższą sobotę o godzinie 13:00. Teraz Janek ze swoim tematem, prosimy.
Tak tradycyjnie od pogody, już chyba tak, jak tu wyjechałeś do Polski, zawsze mówię, że będzie ładna, słoneczna pogoda, no i tak się sprawdzało. I, no i jutro prawdopodobnie 17 stopni, jak już na drugi tydzień listopada, tylko się cieszyć. Także 17 stopni jutro, potem 15, 14, ale cały tydzień ma być słoneczny.
Drodzy Państwo, no to ja powiem, w Polsce święta Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych przebiegło w bardzo brzydkiej pogodzie. Moknęliśmy mokro, deszczowo, typowo listopadowo. Także, ale było swojsko. Zrobiłem tak takich pięknych parę ujęć łuny wieczorem, cmentarzy. Jednak mimo tego deszczu, tej zimnej pogody, cmentarze były pełne, pełne masy ludzi, odwiedzało groby swoich rodzin, bliskich. Niesamowity urok, takie święto tylko można przeżyć w Polsce i udało mi się to w tym roku. Panu Bogu dziękuję, że się udało. Prosimy.
Dwa lata temu byłem w Polsce na Święto Wszystkich Świętych. Miałem grób mojego taty, no już teraz grób jest troszeczkę szerszy, bo i mama, i tato są pochowani w Krośnie. Takie jest życie. Wszyscy się rodzimy, wszyscy umieramy. A dzisiaj, proszę Państwa, mówiąc o historii Kościoła, chciałbym troszeczkę wyprzedzić wydarzenia w czasie, bo 27 listopada Kościół będzie wspominał objawienia Matki Bożej zakonnicy w Paryżu. Ale że w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie, tam będą święta takie, no, można na to coś powiedzieć, bo będzie zakończenie roku liturgicznego, także dzisiaj już chciałbym mówić o tym prywatnym objawieniu, które miało miejsce w Paryżu. Także objawienie miała zakonnica ze zgromadzenia szarytek. I tutaj taka uwaga, szarytki to nie znaczy, że one są szare. To jest z francuskiego siostry miłosierdzia, szaret, jak się nie mylę po francusku, dlatego po polsku szarytki. Wizjonerką była święta Katarzyna Labouré, wtedy miała 24 lata. Była w zakonie w Paryżu przy ulicy Redoubac 140. Ten adres jest do dzisiaj. I dla tych, którzy by chcieli odwiedzić tą kaplicę, no to tutaj podaję, że najlepiej wysiąść na przystanku metra. Przystań się nazywa Pasteur, znowu od tego profesora Sorbony Pasteura, który jako profesor zawsze jadąc pociągiem modlił się na Różańcu. O tej historii chyba kilka razy opowiadałem. Także proszę wysiąść na stacji metra Pasteur i potem wychodząc z stacji metra gdzieś 100 metrów idąc w lewą stronę, po prawej stronie w szeregu budynków wchodzi się do bramy, jakby do podwórka i tam jest ta kaplica. Byłem tam 6 lat temu. Co zauważyłem, nie ma tam turystów, tylko ludzie modlący się w ciszy, w skupieniu. Nie tak jak na przykład w katedrze Notre Dame, gdzie są takie specjalne sznury odgradzające wiernych, którzy się modlą, nawet podczas mszy świętej, a dookoła chodzą turyści, którzy, ja nawet jak mówię, łażą turyści i robią zdjęcia, filmują jak w muzeum, co to bardzo przeszkadza osobom, którzy się modlą. Zresztą sam to odczułem. Podobnie na przykład w kościele na wzgórzu, tam gdzie jest całodobowa adoracja, jest to kościół Serca Pana Jezusa, podobna nazwa jak nasz tutaj kościół w Kitchener, i tam w tym kościele na górze także chodzą turyści, przed kościołem siedzi dużo młodych ludzi na schodach, bo jest ładny widok na Paryż, zwłaszcza wieczorem, grają na gitarach. A przecież tam jest całodobowa adoracja, jest wystawiona na Święty Sakrament. No o tym już ludzie we Francji i turyści chyba nie wiedzą. Chyba w ogóle nie wiedzą, co to znaczy. Inaczej jest w kaplicy cudownego medalika. Przypomnę, że w 1830 roku w nocy anioł obudził zakonnicę Katarzynę Labouré i kazał jej iść do kaplicy, gdzie już świeciły się świece. Nikt ich nie zapalał. I Matka Boża siedziała na krześle. Katarzyna przybliżyła się i rozmawiając położyła ręce na kolanach Maryi. A Maryja, Matka Boża, wzięła jej dłonie w swoje dłonie. Jest to jedyny przypadek podczas objawień prywatnych, kiedy wizjonerka dotyka ciało Matki Bożej. Święta Katarzyna miała w w sumie trzy objawienia. 27 listopada 1830 roku Matka Boża pokazała jej wzór medalika i poprosiła o wybicie właśnie takich medalików z napisem: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Obecnie przy odmawianiu różańca świętego właśnie powtarzamy te słowa. Medalik jest nazywany darem z nieba. Nie jest to jako talizman, jest to bardzo ważne, jakiś talizman, ale jako znak ufności do Maryi. Od 1830 roku wyprodukowano miliony tych medalików. Jeden z nich noszę właśnie na szyi. To ludzie nazwali medalik cudownym. Pierwotnie nazwa medalika była medalik niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wielkim zwolennikiem cudownego medalika był święty Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, który rozdawał medaliki wierzącym, a także przede wszystkim niewierzącym. Święty Maksymilian mówił: kogo diabeł chce uwieść, to najpierw stara mu się odebrać z tej osoby cudowny medalik. Wizjonerka święta Katarzyna Labourée prosiła swojego spowiednika, księdza Aladel, aby ludzie nie wiedzieli, że to ona miała widzenia. I przez ponad 40 lat, aż do jej śmierci, było to w tajemnicy. A wybicie aluminiowego medalika rozpowszechnił właśnie spowiednik ksiądz Aladel. Święta Katarzyna umarła w wieku 70 lat w Paryżu 31 grudnia 1876 roku. Inaczej jest z wizjonerami, na przykład w Medjugorje. Dla mnie są to rzekomi wizjonerzy, którzy udzielają wywiadów w mediach. I powiem tylko, że konferencja Episkopatu Bośni zakazała wizjonerom publicznie występować w kościołach. W Medjugorje są objawienia, jak twierdzą, Matki Bożej od czerwca 1981 roku. To jest 35 lat. Czy to są autentyczne objawienia? Na przykład wizjoner Iwan Dragicewicz, który ma 51 lat, bo się urodził w 65 roku, twierdzi, że ma codzienne objawienia. Codziennie mu się objawia Matka Boża. Ten pan ma żonę, trójkę dzieci, mieszka w Stanach Zjednoczonych, a także mieszka w Bośni w Medjugorje, gdzie jest właścicielem hotelu czy motelu na około 70 osób. W Stanach Zjednoczonych współpracuje z biurem turystycznym, które to biuro organizuje właśnie pielgrzymki do Medjugorje. Osobiście dzwoniłem do tego biura w Stanach Zjednoczonych, pytałem się o szczegóły. To tam około 3000 amerykańskich, żeby pojechać i mieszkać w Medjugorje, właśnie w tym domu Iwana Dragowicza. Od jakiegoś czasu ten pan ma zakaz przez biskupów Stanów Zjednoczonych wystąpień publicznych w kościołach w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze podam tutaj jedną wizjonerkę. Pani Mirjana Dragicewicz, ładna kobieta, ma też 51 lat. Uważam, że jest bardzo dobrą aktorką. Przez kilkanaście godzin oglądałem jej zachowanie na filmach YouTube. Jest bardzo dużo filmów na YouTube właśnie z tą panią. Zauważyłem, że jeden raz potknęła się podczas spotkania, to była taka jakby audiencja w jej domu, kiedy otrzymała od jednego z mężczyzn pytanie, on pytał się w języku angielskim, taki akcent miał z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, pytał się na temat Biblii Świętej, dokładnie się zapytał, co dzisiaj czytałaś i jaki fragment Pisma Świętego. No w tym momencie ta pani troszeczkę jakby tak się zawahała i po pewnej chwili powiedziała tak, tu cytuję, tak z pamięci: jak jestem zła, czytam Stary Testament, a jak wesoła, to Nowy. I to właśnie odpowiedź na pytanie, co czytała dzisiaj, jaki urywek Pisma Świętego. No jakoś z tego wyszła, bo ale zaczęła się śmiać, to się wszyscy też śmiali, bo jak się śmieje wizjonerka, to się wszyscy śmieją. Znam ciekawą historię o rzekomym objawieniu w Jugosławii. W Jugosławii jeszcze lat 70. właśnie z tamtych terenów. Kiedyś opowiadał mi jeden starszy człowiek, który jest tutaj mieszkańcem Kitchener, emigrant z Jugosławii. Może kiedyś Państwu opowiem. A czytając o objawieniach, znając objawienia z Fatimy, z Lourdes, święta Bernadetta Sobieru, objawienie, o którym mówię dzisiaj w Paryżu z 1830 roku i porównując z wydarzeniami z Medjugorje, to wnioski nasuwają się same. Na pewno jest tam wielki biznes. Nowe hotele czterogwiazdkowe ze spa, jak można to znaleźć na internecie. Miliony odwiedzających z całego świata, ludzi pragnących cudów. A przecież każdego dnia w każdym kościele na całym świecie podczas mszy świętej jesteśmy uczestnikami wielkiego cudu eucharystycznego. Na koniec jeszcze powiem, że Katarzyna Labouret po wizjach Matki Bożej była nadal aż do końca życia, ponad 40 lat, skromną, cichą siostrą zakonną. Zmarła w szpitalu, usługiwała schorowanym starcom, biednym ludziom. Została kanonizowana 27 lipca 1947 roku. Ciało jej nie uległo rozkładowi. Jest złożone w Paryżu w tej samej kaplicy, gdzie miała objawienia. I na koniec tylko mogę powiedzieć: Święta Katarzyno, módl się za nami. Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Póki świat wokół słońca się kręci, póki my z nim czule objęci, wszystko może się stać. Póki strzela korek szampana, do wesela goi się rana, wszystko może się stać. Póki rybka nie spełnia trzech życia i okruszek choć chętki na życie, wszystko może się stać. Póki stawiasz swój zamek na lodzie, póki tańczysz w dni w korowodzie, wszystko może się stać. Patrz jak słońce z dna się wspina na czubki drzew, ciebie też. Jeszcze będzie czas posprzątać, wychylić tram, ale teraz gra dziewiąta, Ludwiku Van. Jeszcze oda do radości z głuchego pnia, jeszcze długo do wieczności, Ludwiku Van. W środku jabłuszko czerwone, co na krzyż na sznur przekrojone, wszystko może się stać. Póki patrzy ci w oczy ta z lustra i nie woda krew w tobie pluska, wszystko może się stać. Póki ciągle ci jeszcze za mało zadziwienia, szaleństwa, hadwa, wszystko może się stać. Póki nie brzmi gdzieś smur paternoster, tylko wróble świergocą na wiosnę, wszystko
chociaż nas samych przeraziły zapiski zwycięstwa, walk i zdrad. Mamy wystarczająco siły, by nie zakrywać czarnych kart.
Mamy odwagę patrzeć szczerze historii w jej błazeńską twarz, bo nam wolności nie odbierze prawdziwy wizerunek nasz.
Byliśmy zawsze podzieleni na niepodobne części dwie.
I jedną z nich należy cenić, a drugiej bez wątpienia nie.
Jedni się Polsce poświęcają,
drugich obchodzi własny nos.
Jednym zależy na tym kraju,
drugich nie wzrusza polski los.
I to jest kwestia zasadnicza, do której części się zaliczasz. Bo jeśli jesteś jednym z nas, republikańskie serce masz. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. Gdy jedni krew swą przelewali, gotowi życie za nas dać, to drudzy kolaborowali albo woleli z boku stać.
Nigdy nie byliśmy jednością, nawet gdy stykły gardła dział. Nie każdy do Solidarności zapisać się po sierpniu chciał.
A zatem pamiętajmy o tym, że w czasach dobrych czy też złych zawsze istniały dwie wspólnoty i nie ma sensu łączyć ich. Jedni się Polsce poświęcają,
drugich obchodzi własny nos.
Jednym zależy na tym kraju,
drugich nie wzrusza polski los.
I tu jest kwestia zasadnicza, do której Polski się zaliczasz. Bo jeśli jesteś jednym z nas, republikańskie serce masz. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę nadal trwa. W jednym narodzie narody dwa, bój o Polskę zawsze trwa.
Drodzy Państwo, Janek ma tutaj umówione spotkanie z panem Robertem Walinem. Przypominam dla pana Roberta telefon 519-886-9878. Czekamy na telefon. Będziemy mogli wprowadzić na antenę. Przed chwilą znana piosenka Marsz Pokoleń, Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. A teraz poprosimy Dorotę o jej część.
Witam Państwa serdecznie. Irek już zaprosił Państwa na Wielką Pokutę Polonii Kanadyjskiej, na nabożeństwo pokutne, które odbędzie się w naszej parafii, w naszym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener w sobotę 12 listopada o godzinie 13. Zapraszamy, ale teraz pytanie, czy trzeba na tym być? Dlaczego na tym trzeba być? Czy powinniśmy na tym być? Wielka Pokuta zorganizowana 15 sierpnia w Częstochowie zorganizowana została przez ludzi świeckich. Między innymi pomysłodawcą i współorganizatorem był Lech Dokowicz, reżyser, który przeżył swoje nawrócenie i uwolnienie, który teraz pracuje tylko dla Boga, jak on to powiedział, robi filmy i komunikuje się, jeździ po całym świecie, rozmawia z wizjonerami, jest w miejscach tam, gdzie Bóg się objawia i jest świadkiem Boga w dzisiejszym naszym świecie. Wielka Pokuta. Pani Lidia Dokowicz, redaktor naczelna Niedzieli, tak pisze. Żyjemy w dziwnych czasach. Wydaje się, jakby obudzone demony szalały nad światem. Na naszych oczach trwa walka z wszelkimi wartościami. Gwałci się prawa natury. Na arenie bitwy o życie słychać okrzyki wymachujących parasolkami kobiet w czerni, wydających wyrok śmierci na własne dzieci. Cywilizacja śmierci atakuje cywilizację życia. Jak wytłumaczyć te zjawiska, tak bardzo dzielące społeczeństwo? Jan Paweł II jeszcze przed wyborem na stolicę Piątrową w 1976 roku wypowiedział w Stanach Zjednoczonych słowa, których echo słyszymy dziś jak ostrzeżenie. Uświadomił on, że świat stoi w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Dał do zrozumienia, że nadszedł czas próby, w którym musi wejść również Kościół. Dziś Pan Bóg jest wyganiany agresywnie z przestrzeni życia, tak zwanego nowoczesnego społeczeństwa. Wyłania się wizja groźnego, smutnego świata bez Boga. Coraz bardziej realna staje się też diagnoza, którą w 1958 roku postawił kardynał Joseph Ratzinger w artykule pod znamiennym tytułem Kościół pogan nazywających się jeszcze chrześcijanami. Już wtedy, prawie 60 lat temu, przyszły papież Benedykt XVI, uznany za jednego z największych teologów i myślicieli naszych czasów, wskazał głębokie rysy i pęknięcia w pozornie jeszcze nośnym fundamencie chrześcijaństwa. Nazwana chrześcijańską Europa, a ponad 400 lat stała się siedliskiem nowego neopogaństwa, rosnącego niepowstrzymanie w sercu Kościoła i grożącego drenażem od wewnątrz. Wizerunek Kościoła nowożytności w istotny sposób kształtuje fakt, że w zupełnie nieprzewidywalny sposób stał się on Kościołem pogan i ten proces postępuje. Według diagnozy kardynała Ratzingera dawny świat się rozpada, a chrześcijaństwo i Kościół zdają się nie wiedzieć, kim są. Upada sam Kościół, jeśli nie poznamy Jezusa. Potem, w cudzysłowie pancerny kardynał, jak nazywano kardynała Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, ściągnął na siebie wielką krytykę, gdy zauważył znikanie Boga z horyzontu człowieka i wskazał w tym wielkim problem naszej godziny historii, ostrzegając jednocześnie przed niszczycielskimi tego skutkami. W głośnej książce Testamencie, zawierającej ostatnie rozmowy z Benedyktem XVI, są odniesienia do przepowiadanego przez niego wcześniej gigantycznego zaniku wiary większej części Europy. Teraz papież emeryt podtrzymuje swoją diagnozę. Mówi nawet, że dechrystianizacja postępuje. W centrum trwającej wojny między wartościami a antywartościami, w obliczu konfrontacji między Kościołem a antykościołem, przedstawiciele narodu polskiego w sile ponad 100 tysięcy wiernych 15 października bieżącego roku stanęli pod murami Jasnej Góry, aby odzyskać dla Boga polską duszę, odciąć się od grzechu, egzorcyzmem złamać władzę szatana nad naszą ojczyzną i rozpocząć nowe życie w Chrystusie. Dlatego uczestnicy jasnogórskiego spotkania wyznawali grzechy i modlili się, aby przebłagać Boga za nasze winy i słabości. To rzeczywiście była wielka pokuta. A ponieważ inicjatywa tego modlitewnego spotkania wyszła od ludzi świeckich, którymi zapiekowali się biskupi i duszpasterze, tym bardziej można powiedzieć, że nadal mocny jest duch w narodzie. Polacy wiedzą, dokąd pójść po ratunek, gdy trwa walka o duszę. Tylko Pan Bóg ze swoją miłością może nas uzdrowić, powiedział jeden z organizatorów wielkiej pokuty. Biskup Gądecki w homilii powiedział m.in. Kościół, głosząc naukę o grzechu, mówi jednocześnie o Bogu przebaczającym i wskazuje drogę powrotu do Niego. Dlatego też Kościół nawołuje czasami do szczególnej pokuty społecznej, by przypomnieć nam, że pokuta indywidualna w pewnych sytuacjach nie wystarcza. Są grzechy zbiorowe, gdy ludzie publicznie grzeszą, a więc potrzebna jest pokuta publiczna za publicznie popełniane grzechy, za które odpowiada społeczeństwo, ponieważ je pochwala, nie protestuje przeciwko nim, nic nie czyni w tym kierunku, aby się z nich wyzwolić. Nikt się na to nie oburza. Na tym polega społeczny grzech. Chociaż ja tego nie uczyniłem, nie powiedziałem, to trzeba, aby wszyscy razem odpowiedzieli za społeczne zło i publicznie czynili pokutę. Taka pokuta może być dla niektórych denerwująca, ale pokutowanie, które byłoby przez nas społecznie czynione, jest właśnie potrzebne, aby ci, którzy się zupełnie nie denerwują i z największym spokojem obrażają Pana Boga, zaczęli się denerwować i stracili ten spokój grzechu. Musimy się modlić, aby ludzie zdobywali się na publiczną pokutę. I dlatego do tej pokuty zachęcamy. Również i to jest wielki dar, że ksiądz Michał Olszewski może być w naszej parafii, między innymi będzie również i w Toronto, o ile wiem, i będzie w kilku miejscach tutaj w naszym stanie Ontario, ale w naszej parafii będzie 12 listopada, więc przyjdźmy wszyscy. Ja myślę, że drugą część, bo objawienia Matki Boże i Matka Boża również dzisiaj mówi do ludzi, do nas, do Polaków i też prosi o pokutę. Zresztą Matka Boża już w Fatimie prosiła o pokutę, Matka Boża w Międzygorje też prosiła o pokutę, a jeżeli miałabym tylko nawiązać do wypowiedzi Janka, to chciałabym jeszcze raz zwrócić uwagę, Matka Boża w La Salette, w objawieniach w La Salette, płacze, wzywa do pokuty, też prosi o, szczególnie w La Salette, prosi o ostrożność w przyjmowaniu do seminarium. Już wtedy, w XIX wieku. A jeżeli chodzi o wizjonerów, Matka Boża w La Salette objawiła się dwojgą dzieci, Melanii i Maksymilianowi. Niestety, Maksymilian stoczył się. Maksymilian, to czy jest objawienie prawdziwe czy nie, nie zależy później od życia tych wizjonerów, dlatego że oni mają wolną wolę i mogą współpracować z łaską, ale to jest ich droga też do świętości. Matka Boża nigdy nie objawia się ludziom świętym, to jest też ich droga trudna do świętości poprzez objawienie. Dlatego czy byłoby objawienie prawdziwe czy nie, poczekajmy na życzenie Kościoła. Dziękuję bardzo.
Żeby ludzie w tym kraju byli punktualni, żeby Polak był mrówką, a nie pawiem, żeby zegarek mrówki chodził punktualnie i mrówka, żeby szczyciła się, że jest kółkiem. Z roku na rok malała liczba geniuszów, zaś rosła robota kupowana nie tanio, żeby nawet najsłabszy, najnieudolniejszy miał chleb na stole, a w doniczce geranie. O wojnie, a polski mózg, żeby przestał być mistycznym kalafiorem, żeby mężczyźni mogli pracować spokojnie, a kobiety gadać długo i bez sensu wieczorem.
Drodzy Państwo, wczoraj, kiedy wracałem do Kanady z miejscowości Warszawa Okęcie, nie mogłem dotrzeć do lotniska, wysadzono mnie w złym miejscu. Długo szukał mnie taksówkarz. Prawie godzinę czasu, stracił dużo czasu. Kiedy rozmawiał ze mną przez telefon, wziął sobie za cel odnalezienie mnie, bo byłem w takim punkcie, że aż strach, pierwsza w nocy. I pytam się, czego pan mnie szukał? Bo panie, ja wyczułem w pańskim głosie, bo pan mówił często o mój Boże. Czy wzywałem imienia Pana Bożego, że mnie od pierwszej pozy z tej pułapki wyciągnął. I tak się złożyło, że stawiłem swoje bagaże, wyszedłem mu naprzeciw, bo to tak była okulta ulica koło Instytutu Pamięci Narodowej zresztą w Warszawie. No i w końcu, idąc na telefonem, rozmawiałem cały czas z nim. I on zobaczył, że to ja, bo mu powiedziałem, że jestem w kapeluszu, no i żeśmy się odnaleźli. Co się okazało? Taksówkarz, no po takiej naszej stronie, warszawiak, jak on się ucieszył, tym bardziej, że zobaczył u mnie książkę Marcina Wolskiego, Wspomnienia Esbeka. No to już rozmowa się skończyła po godzinie, już na Okęciu. Także mieliśmy wspólny temat, a miał wielki bander Andrzeja Dudy w bagażniku. I także mile spędziłem później czas, mimo trochę takiego strachu 15-minutowego, bo wsadzili mnie tam w takim miejscu, powiedzieli, że to najbliżej lotniska i tu, żeby ten, ale taksówkarz tego miejsca nie mógł odnaleźć. Teraz Janek ma specjalną dla Państwa. Proszę bardzo, Janek.
Dzień 11 listopada. Był taki smutny czas w historii naszej ojczyzny, gdy ponad 100 lat utraciła niepodległość. Zaborcy, trzy mocarstwa, Austria, Prusy i późniejsze Niemcy oraz Rosja w 1795 roku podzielili między siebie polską ziemię, wymazali z Europy nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy, nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Zamówienie w szkole po polsku, dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska, wykreślona z mapy Europy, istniała. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich powstaniach narodowych, które jednak kończyły się klęską, aż nadszedł długo oczekiwany dzień. Pierwsza wojna światowa w 1914 do 1918 osłabiła państwa zaborcze, dzięki czemu możliwa stała się odbudowa niepodległego państwa. Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania w końcu w 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Marzenia pokoleń stały się rzeczywistością. Niepodległa Polska odrodziła się w ciągu zaledwie 3 tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i w Europie. A naród, który nie sięga do przeszłości, jest narodem bez przyszłości. Proszę Państwa, ja zaprosiłem pana Roberta Waryna do naszego programu, który jest w zarządzie Najwyższego Legionu w Kitchener i również jest profesorem wykładowcą na Uniwersytecie w Waterloo. I jesteśmy bardzo z tego, jako dla Polonii jest to zaszczyt.
Halo? Halo? Panie Robercie, słyszymy się?
To już mogę wchodzić?
Tak jest, prosimy bardzo, jeszcze jest pan na antenie.
Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Robert Warin. Myślę, że duża część z radiosłuchaczy radio o późnej porze mnie zna, ale tym niemniej się przedstawię. Z zawodu jestem profesorem Uniwersytetu w Waterloo, gdzie pracuję od 33 lat. Oczywiście także brałem udział w wielu polonijnych, byłem w wielu polonijnych organizacjach, w dalszym ciągu jestem. W tej chwili jestem członkiem naszej placówki 412 Polskich Weteranów Kanadyjskiego Legionu, gdzie jestem sekretarzem. No i chciałem Państwu powiedzieć parę słów, właściwie przypomnieć o tym święcie, które za parę dni będziemy obchodzić, to znaczy 11 listopada. Właściwie dlaczego obchodzimy ten 11 listopada? Otóż 10 listopada 1918 roku Józef Piłsudski, który był uwięziony przez Niemców w Magdeburgu od roku 1917 w czasie tak zwanej takiego kryzysu przysięgowego, kiedy pierwsza brygada Legionów odmówiła współpracy z Niemcami, on poszedł do więzienia. Wrócił do Polski pociągiem z Magdeburga, został wypuszczony przez Niemców, bo tam już właściwie w Niemczech w tym czasie była rewolucja. I 11 listopada Rada Regencyjna, która była rządem polskim na terenach okupowanych przez Niemcy, na terenach zaboru rosyjskiego, który był okupowany przez Niemcy, przekazała pełną władzę Józefowi Piłsudskiemu i zadanie sformowania Wojska Polskiego. To była rzecz najważniejsza, bo właściwie jako takiej nie było, jako takiej armii Polska nie miała, ale miała dobrą strukturę, tak zwaną POW, którą założył Piłsudski i na tej podstawie zaczął formować Armię Polską. No nie było oczywiście łatwo, bo czasy były trudne, nie brakło pieniędzy, ale państwa zachodnie trochę pomogły. No i właściwie to od tego czasu obchodzimy 11 listopada. To właściwie 11 listopada to nie było obchodzone od razu, ale chyba jak pamiętam od dopiero 1935 roku ustanowiono to jako normalne święto państwowe w II Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj mamy, proszę państwa, z racji obchodów 11 listopada, 13 listopada w naszym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie uroczysta msza. Tak się składa dosyć dziwnie, że 11 listopada to jest także święto kanadyjskie, tak zwane Remembrance Day. To właściwie święto jest na, przypomina nie zakończenie I wojny światowej, ale podpisanie rozejmu z Niemcami w czasie I wojny światowej, kiedy formalnie zakończyły się walki na froncie zachodnim, ale oczywiście pokój formalny podpisano z Niemcami dopiero w Wersalu w 1919 roku. Także mamy tutaj połączenie tych dwóch świąt, polskiego święta niepodległości 11 listopada i kanadyjskiego święta Remembrance Day. Właściwie to jest całkiem dobrze, bo czasem Kanadyjczycy się pytają i wtedy można im trochę opowiedzieć o historii Polski, coś takiego właściwie jest wspólnego w tych świętach. Także 13 listopada będzie bardzo uroczysta msza w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, na którą wszystkich zapraszam. Oczywiście w pierwszej kolejności zapraszam weteranów, pozostałych weteranów, no niewielu ich już zostało, ale bardzo proszę wszystkich, żeby przyszli. Także wszystkich członków Legionu, ci, którzy mają mundury, żeby założyli też mundury, żeby to rzeczywiście było bardzo uroczyste. Później mamy 19 listopada bankiet Legionu i tutaj też jest bardzo okrągła rocznica, bo proszę sobie wyobrazić, że placówka 412 Legionu ma 70-lecie. Powstała na jesieni 1946 roku. No i akurat tak się składa, że teraz mamy jesień 2016, czyli równiutko 70 lat wybiło. Także wszystkich też zapraszam serdecznie na ten bankiet. Wstęp jest zaledwie $30. Oczywiście jak zwykle jest kolacja, w tym wliczona dobra kolacja i będą występy także zespołu tanecznego Kujawiacy w czasie tego bankietu. No po części oficjalnej będzie zabawa taneczna, gra zespół Zigzag do tańca, którego ja osobiście nie znam, ale podobno jest bardzo dobry. Także zapraszam też całą Polonię na ten bankiet. Bilety można zamawiać u Andrzeja Szumilasa, ale także można kupić bilety w Eurofood i w innych polskich sklepach. Także bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Jest jeszcze taki ostatni apel, który chciałbym wystosować szczególnie do mężczyzn, żeby no, jak najwięcej osób zapisywało się do tej naszej placówki, bo no, sytuacja nie wygląda tak różowo. Trzeba się przyznać do tego, że młodzież szczególnie niestety nie jest tam zbyt licznie reprezentowana. Średnia wieku nam się zwiększa. Nie ma kto za bardzo już pracować, a no, szkoda by było, żeby stracić ten budynek, bo budynek w sumie jest bardzo, bardzo przyzwoity i warto, żeby dalej służył Polonii. Jak wiemy, nasza placówka udostępnia wszystkim innym organizacjom polonijnym sale na zebrania czy jakieś imprezy i tak jak mówię, warto by było, żeby to dalej utrzymać. A niestety jak członkowie nie będzie szczególnie młodych członków, to nie ma komu pracować i coraz ciężej jest to wszystko utrzymać. A dochody z baru spadają, bo niestety w okolicy już nie ma żadnej fabryki, tak jak kiedyś była Electrohome, zaraz blisko, to oczywiście bardzo dużo osób, robotników, pracowników Elektrochom przychodziło tam. Teraz to już niewiele. Także wszystko no niestety z czasem zaczyna powoli upadać. Także jest wielki apel, żeby się wszyscy, którzy mogą, zapisali, a to nie jest wielki problem, bo jeżeli jest się mężem, żoną, córką, wnuczką, wnuczkiem, kogoś, kto jest już członkiem Legionu, to nie ma w ogóle żadnego problemu z zapisaniem się. Oczywiście osoby, które odbyły służbę wojskową w Polsce, mogą wstępować jako tak zwany ordinary member, czyli członek zwykły, też bez żadnego problemu. Także to jest taki ostatni apel, który chciałbym do Państwa wystosować, żeby jak najbardziej popierać tą naszą placówkę, żeby to wszystko dalej utrzymać w rękach polskich. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że spotkamy się zarówno na mszy 13 listopada, jak i na bankiecie 19 listopada. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Przed mikrofonem profesor Robert Warin. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc.
No, dobranoc. Cześć.
Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami, ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą.
Drodzy Państwo, chciałem podziękować bardzo serdecznie tą drogą Jankowi Żukowi za pomoc w prowadzeniu i redagowaniu radia, a później przez okres 3 tygodni. Zawsze kombinowałem, żeby go zaprosić, żeby trochę opowiedział o historii Polskiego Radia w Kitchener Waterloo, ale zawsze się opierał, dzisiaj jest okazja. Janek, prosiłbym Cię o trochę wspomnień, bo to bardzo długo temu rozpocząłeś edycję polskiego programu w radiu CKWR.
No to dawne czasy były. To był październik w 81 roku.
W 81 roku.
Tak. I to by było przed stanem wojennym.
Tak.
Parę miesięcy, no. No i tak czasy były wtedy bardzo trudne, bo nie było wiadomości. Byliśmy w zasadzie odcięci od informacji na bieżąco. Jedynym takim źródłem, które ja miałem, to było Radio Wolna Europa, z którym się kontaktowałem. No i prowadziłem też Godzinę Różańcową.
Właśnie, przez wiele lat prowadziłeś Godzinę Różańcową. Pamiętam to, jak ja przybyłem do Kanady, ale ja dopiero później.
No, długi okres czasu i pamiętam, że było wielu tych radiowców, na przykład z Toronto, państwo piotrowscy przychodzili do mnie, patrzyli, podglądali, później utworzyli program w Toronto.
Małgorzata Szopińska, założycielka Radia Budziewa, też była u ciebie, zaczynała chyba, tak?
Tak. Także no, czasy były po prostu trudne i uważałem, że informacje, które tam zbieraliśmy i podawaliśmy, to były bardzo potrzebne. A lata 80. to wiadomo, i w naszej ojczyźnie, i tutaj w Kanadzie, to były, nie było takiej informacji na bieżąco, jak w tej chwili mamy. Nie było internetu, ludzie nie mieli dostępu tak bezpośrednio od razu, nie wszyscy przynajmniej. No i w gazetach też były te informacje bardzo takie, po prostu można powiedzieć, obkrojone. I po prostu ciężko nawet czasami było rozmawiać ze słuchaczami, bo miałem taką sytuację, że ktoś sponsorował mój program, a później w pewnym momencie się wycofał i powiedział, ja pytam się go, dlaczego, nie? A on mówi, no bo wy popieracie Solidarność, a ja popieram Jaruzelskiego. Mhm. I Solidarność nie będzie spłacała polskich długów, tylko Jaruzelski, bo on jest głową państwa. No i powiedział, do widzenia.
Także... Wysłuchałem w czasie pobytu w Polsce dwugodzinną audycję w Jedynce. Już tutaj mówiliśmy między sobą, że program pierwszy dla mnie jest najlepszym programem radiowym w Polsce. Akurat był wywiad z panem, w tej chwili nie przypomnę sobie nazwiska, wiceprezesem Polonii Amerykańskiej, Lewandowski, bo tak wiem, że jak piłkarz, już nie pamiętam jego imienia. I opowiadał o tej naszej Polonii, o trudnościach Polonii Amerykańskiej, przy tym i kanadyjskiej, o spenetrowaniu kompletnym przez agentów środowiska polonijnego. I tu jest typowy przykład, co opowiadasz, jak doskonale była Polonia spenetrowana przez czerwoną zarazę. I w tym czasie, wiem, też nie obyło się bez tak zwanych twoich trudności, bo też coś, żeś się naraził jakimś wielkim Urbanowi,
no,
i innym.
Tak, ale to wszystko po prostu biorę za dobrą monetę i po prostu było miło, na przykład jak przed programem jakaś pani dzwoniła zawsze i mówiła, no proszę pana, czekam na ten program, bo mówi, lepiej się później czuję po tym programie. Aż po pewnym okresie czasu telefon zamilkł i później się dowiaduje, że ta osoba zmarła, nie? Także, że było duże zapotrzebowanie w tych latach. W chwili obecnej, myślę, jeżeli tak porównam, to widzę, że ludzie mają większy kontakt
z internetem.
Z Polską, z internetem. Mogą, wielu ogląda, słucha polskich programów telewizyjnych, radiowych, nie ma problemów.
Większość nawet słucha po to, żeby zobaczyć jedną i drugą stronę.
Ale chociaż programy radiowe są potrzebne dla Polonii.
No przecież one budują wyobraźnię człowieka, także powinny być popularne.
Przede wszystkim szerzyć tą polską kulturę tutaj. Ja notabene dostałem dyplom z rządu kanadyjskiego za 34 lata szerzenia polskiej kultury w Kanadzie. Taki dyplom. Mhm. Także to miła pamiątka. No i uważam, że jak spotykałem się, rozmawiałem z ludźmi, że program był potrzebny bardzo. Nie, dlatego tam zapraszałem weteranów, którzy opowiadali o zdobyciu Monte Cassino. Niektórzy tam recytowali wiersze, opowiadali swoje życiorysy i tak dalej. Bardzo ciekawe informacje. Nigdy nie zapomnę, jak byłem w 81 roku zaproszony na bal Monte Cassino tutaj na Legionie, a przyjechałem z Toronto, bo mieszkałem rok czasu w Toronto przedtem. No i był taki moment, że ktoś powiedział, że ci wszyscy, którzy walczyli pod Monte Cassino, żeby wstali. I wtedy wstało około 30 osób. I w tej chwili to mamy w jednej jedna czy dwie osoby. Nie. Także czas płynie szybko, nie?
Bałeś się poprawności politycznej w prezentowaniu swoich poglądów, czy ulegałeś tej presji?
Raczej nie, nigdy do partii żadnej tam nie należałem, oprócz Związku Nauczycielstwa Polskiego. I trochę się bałem w pewnym okresie, bo w pewnym okresie to były lata chyba 80. czy tak przed 90. Ktoś mi tam powiedział, że jakiś tam list został napisany do polskiego rządu na mnie ze skargą na radio, że tam coś... No, ludzie są różni, nie? No i w związku z tym napisałem szybko do IPN-u, czy tam nie mam jakiś... czy moja karta jest czysta, napisali, że zaświadcza się, że tak i tak, i nie, że jest, ma czyste konto, więc pojechałem w 90 roku do Polski, fajnie wszystko było, także nie było żadnego problemu, ale miałem dużo słuchaczy w Warszawie, w Gdańsku, nie, tam znajomi, koledzy, koleżanki, to czasami słuchali, nie?
Mimo, że miałeś strony internetowej w tym czasie.
No, także tak to było.
Przy tym się cofamy do historii, no to ja pamiętam 22 lata temu dokładnie, bo wtedy się moja córka rodziła, Monika, to było 22 lata temu, były dwa programy, jeden był w niedzielę twój, Janka Żuka, a w poniedziałek wieczorem był Irka program, pamiętasz? Poniedziałek. Tak. I jak pracując w tej firmie Ontario Dai, tam była nas duża grupa Polaków, to jeden z kolegów takie duże radio przynosił do pracy, bo myśmy robili na drugą zmianę wieczorem, żeby słuchać radio o późnej porze.
Drodzy Państwo, nie wiadomo, jak losy potoczą się z naszym programem, bo tutaj zachodzą duże zmiany, bardzo szybko. W najbliższy czwartek już będziemy wiedzieć, nie wiem, czy będziemy się mogli spotkać ponownie o tej zwykłej naszej porze 21.30. Tutaj słyszałem, że Serbowie mnie poinformowali, że szykują nas od 11 do 12.30, czy od 11.30 do 1 w nocy, także sami Państwo widzą, że to mija się z celem, kto nas będzie słuchał o tej porze, tym bardziej, że każdy musi iść do pracy. Także myślę, że przyszedł czas na to, żeby chyba zakończyć również karierę radio o późnej porze, także
CKWR. Musimy walczyć, Irek.
CKWR zostanie już polskojęzyczny. No sami nie damy rady, absolutnie.
Nie, poprosimy słuchaczy na wsparcie i będziemy walczyć.
Drodzy Państwo, Janek tutaj przysłał mi dedykację Budki Suflera. Ja mu dziś przywiozłem najnowszą płytę. Solista Budki Suflera wspólnie z dwoma synami wydał płytę Zamknięty Krok. Krzysztof Cudzołowski i jego synowie. Dla Ciebie, Janek, z podziękowaniem i za swój pracę.
Dziękuję bardzo.
Radiową i za pomoc przy obecności mojej. Dziękuję Ci bardzo. Piotr, Wojtek i Krzysztof Cugowski, rodzinnie, najnowszej płyty, którą przywiozłem z Polski, Zamknięty krąg. No już, świeżutko, mamy parę jeszcze. Przywiozłem również, drodzy Państwo, zespół Deep Purple, takie patriotyczne pieśni, ten góral, co wyemigrował do Norwegii, nagrał, no byłem zaskoczony, Norwida, teksty posłuchamy za chwilę, teraz Dorota, prosimy Cię bardzo.
Witam serdecznie jeszcze raz i ja zapraszam na wielką pokutę Polonii Kanadyjskiej. Wielka pokuta, która odbyła się 15 października w Częstochowie. Nasz naród stanął tam w liczbie 100 tysięcy. To było wielkie przedsięwzięcie, żeby zorganizować taką pokutę i odzew społeczeństwa, że przybyło w tak krótkim czasie 100 tysięcy ludzi na Jasną Górę. Ja myślę, że my jako Polonia mamy księdza, który przyjeżdża z Polski, Michała Olszewskiego, byłego egzorcystę. Jest również misjonarzem miłosierdzia wyznaczonym przez Ojca Świętego Franciszka. To jest wielki dar, że mamy takiego księdza, który chce poprowadzić takie nabożeństwo i przebłagalne Boga za nasze grzechy, naszego narodu. Ale ja myślę również tej ziemi kanadyjskiej, na której jesteśmy, która potrzebuje tej pokuty. Pokuta, wezwanie do pokuty było już w Starym Testamencie, znamy Jonasza, który został wysłany do Niniwy i woła o pokutę. Bóg wzywa do pokuty, bo to jest ostatnia szansa, który jest miłosierdziem, który jest miłością, który daje człowiekowi jeszcze tą szansę, żeby jeżeli zobaczy ten akt pokuty, to rozleje miłosierdzie i nie zniszczy tej Niniwy. Tak samo jest również dzisiaj. Matka Boża już w 17 roku wzywała do pokuty. Dzisiaj również wzywa. Przypomnę również Matki Bożej wezwanie w Siekierka w 43 roku, która prosiła również o poświęcenie się jej najświętszemu, jej niepokalanemu sercu i Warszawa mogła być uratowana. Niestety tego nie zrobiono i mieliśmy powstanie, które upadło warszawskie. Dlatego dzisiaj, czy można zlekceważyć wezwanie Matki Bożej? Ja myślę, że nie. Posłuchajmy, jak Bóg nas widzi i wysyła Matkę, która chce nam to mówić. Pan Jezus jest dzisiaj bardzo zasmucony. Jego gniew i żal wzrasta. Matka Boża mówi, nie jestem już w stanie pocieszyć jego serca. Tak, moje dziecko, moje słowa są niestety prawdziwe. Cóż mam mu ofiarować za wasze dusze? Córko moja, gdybyś widziała okrucieństwo świata, jak się nad nim znęcają, jak znieważają go na całym świecie, gdybyś ujrzała, jak ja jestem znieważana. Córko moja, moja miłość i miłość dusz zawsze są Bogu pociechą, ale niewdzięczność świata jest już tak wielka, że mimo wszelkich moich wysiłków świat nie zmienia się na lepsze. Przeciwnie, cały czas dąży ku zagładzie człowieka. Nawołuję do was ze wszystkich krańców ziemi, abyście się nawrócili, ale nie mogę sprawić, aby wasze serca stały się kochające i wierne. Proszę was, wasze serca należą do was i tylko wy możecie otworzyć je Bogu. Co z moich próśb i łask, jeśli są one zaraz marnotrawione? Przychodzicie do mnie po zdrowie i powodzenie, po pomoc w przeciwnościach losu. A nikt nie przychodzi prosić o cierpienie. Bóg nie chce już rozdawać wam łask uzdrowienia i powodzenia. One nic wam nie przynoszą. Nie uczycie się na błędach. Przeciwnie, kiedy zostaniecie wyleczeni, od razu przestajecie potrzebować Boga. Proszę was, zwróćcie się ku Bogu w tej ostatniej godzinie. Nie płaczcie nad waszymi sprawami, ale nad losem całego pokolenia. Proście Boga o miłosierdzie, ofiarując mu się całkowicie, aby mógł użyć waszych ofiar dla uświęcenia świata. Ja sama nic już nie mogę wam pomóc, jeśli mi nie pomożecie. Bóg wzywa was do pomocy, do odpowiedzialności za ludzkość i cały Kościół Chrystusowy. Nie zamykajcie serc na sprawy Boże, szukając tylko własnego uświęcenia i własnej chwały. Ale troszcie się więcej o sprawy Boże, szukając, jakby jemu dopomóc. Ofiarujcie mi wszystkie wasze cierpienia, prosząc, aby mogły posłużyć one do uświęcenia ludzkości i oddalenia strasznych kar, które na was idą. Bardzo was proszę, przebudźcie się. Ja, Matka, ciągle do was wołam i proszę. Ofiarujcie mi swoje serca, aby mogła was przemieniać i chronić jako moje dzieci. Módlcie się za kapłanów, biskupów, żeby w porę podjęli postanowione przed nim zadanie. Nie macie na nawrócenie całego życia. Opamiętajcie się. Każdy z was myśli, że będzie żył do starości. Opamiętajcie się. W wyłącznej łasce Boga jest to, że jeszcze żyjecie. Proszę was, nie zmarnujcie tego czasu łaski, jaki został wam darowany, i wracajcie na łono Kościoła Świętego. W nim jest zbawienie i ratunek dla świata. Nie dajcie się omamić ludzkim językom, prawidłom, które przyjmuje się w świecie, jakoby były prawdą. Jest jeden Bóg. Jest On nieskończoną miłością i nieskończoną sprawiedliwością. Nie jest jakimś Bogiem, który jest dobry i nie zajmuje się swoim stworzeniem, ale żyje gdzieś w innym wymiarze, zaś Jego stworzenia po śmierci mają czas na naprawienie wszystkich swoich błędów. A jeśli nie mordowały i nie kradły, zasługują na nagrodę wieczną. Nie, tak nie jest. Zrozumcie, że to wszystko jest wymysłem szatana, który was strasznie oszukał. Wracajcie do Kościoła Świętego, póki jeszcze czas. Bóg nie jest Bogiem obojętnym, jest Bogiem dokładnie określonym w Pisma Starego i Nowego Testamentu. Uczyni wam to, co zapowiedział, i poznacie wówczas, że wszystko, o czym słyszeliście z nauki Kościoła Świętego, jest prawdą. Posłuchajcie mnie i zapomnijcie o wszystkich niejasnych i zakłamanych naukach określających Boga. Jedyny Bóg, jaki istnieje, to Bóg w Trójcy jedyny. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Innego Boga nie ma. Nauka Kościoła jest taka sama od lat. Aby dostąpić łaski zbawienia, należy przystąpić do stołu Pańskiego. Aby mieć udział w dziele odkupienia świata i obmyć swoją duszę w krwi baranka, krwi Jezusa Chrystusa, który przelał własną krew dla zbawienia ludzkości. Aby tego dokonać, musicie uprzednio wyznać Mu wszystkie swoje winy i szczerze żałować za wszystkie popełnione grzechy. Żałujcie bólu, jaki zadaliście swoim grzesznym postępowaniem mojemu Synowi. Złóżcie Bogu obietnicę poprawy i proście Ducha Świętego o pomoc i światło w tych zmaganiach z siłami ciemności. Zbliża się do was ciemna godzina, a wy wciąż czekacie, że to spotka kogoś innego. Powtarzacie sobie, że inni są od was gorsi, ale to właśnie do was Bóg woła poprzez swoje znaki. Jeśli łaska życia ziemskiego jest was podtrzymywana, to tylko po to, abyście się jeszcze nawrócili, bowiem Bóg nie odbiera już chwały na ziemi, nie odbiera należytej chwały i egzystencja świata stała się bezcelowa. Tylko Jego nieskończone miłosierdzie podtrzymuje was przy życiu, abyście zdążyli w porę opowiedzieć się po Jego stronie i poznać, że byliście w błędzie, nie kochając, nie uwielbiając Boga. Ja, Matka wasza, troszczę się o was i dlatego przekazuję wam dzisiaj te pełne bólu słowa ostrzeżenia. Proszę was, nawróćcie się do Boga, bo każdego z was czeka wieczność i tylko od was zależy, gdzie się znajdziecie. Przestrzegam was, że czyściec jest miejscem wielkiego cierpienia, a jest to przedsionek nieba. Pomyślcie więc, jak straszne musi być piekło, i odpowiedzcie sobie w duchu, czy jesteście gotowi świadomie i dobrowolnie wybrać męki piekielne na całą wieczność? Jeśli nie, to podejmijcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Boga, bo widzę wasze dusze, jak daleko im jeszcze do drogi prowadzącej ku zbawieniu. Dzieci, opamiętajcie się, bo wielu z was jest na świecie potępieniu. Jeśli się teraz nie nawrócicie, sami podejmujecie tę tragiczną decyzję o swoim zatraceniu. Obyście szczerze rozważali moje słowa. Niech każdy weźmie je sobie głęboko do serca i odniesie do siebie. Nie patrzcie na to, że są obok was inni i to do nich kieruję te słowa. Nie. Niech każdy popatrzy na siebie, szczerze postawi o swojej wiecznej przyszłości. Proszę was i nalegam, abyście nie zwlekali z nawróceniem i pokutą, bo czas jest dany tylko na ziemi. Nieustannie się już skończy. Dlatego zapraszam na tą pokutę 12 listopada 2016 roku. Odpowiedzmy na wezwanie Matki Bożej.
Nie przeto mnie wołaj, kwiatów ty niech. zbawienia do wzgardy. Na wiatr ducha wywiać i krew wypluwać tęsknotą, żeby siedzących w cyrku uszczęśliwiać, więc mów, że milczę tak oto. Gdy w głębi serca pod burę okrutną wyrabia przątka cierpienia, że aż Bogu smutno, królewskie mają milczenia. Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj.
Państwa, na zakończenie krótko taka refleksja. Słuchałem ciągle takich tam skandalicznych wypowiedzi, ale to nie w tej stacji radiowej numer jeden radia, tylko w innych, TVN, szklane, tam jakieś oko, czy szklana pogoda. Szum na temat ekshumacji zwłok w zamachu smoleńskiego, ja tak nazywam. Ciemność widzę, mówił Max Paradis w kultowej komedii Juliusza Machulskiego Seksmisja. Ostatnio przebił go inny zdolny komedian, czyli wicemichnik Jarosław Kurski, brat tego słynnego Jacka Kurskiego, który jest szefem teraz telewizji polskiej, z Gazety Wyborczej. Dwaj bracia pracują po dwóch stronach od zarania, kiedy budowali swoje kariery. Jeden dziennikarza niezależnego i drugi, inna droga, niedawno pochowali mamy. Jego wersja, która ma dużą szansę zdobycia równie wielkiej popularności, brzmi: milczenie, słyszę, milczenie, milczenie, słyszę. Kurskiemu chodziło o milczenie episkopatu w sprawie ekshumacji ciał ofiar tragedii smoleńskiej. Jego zdaniem to milczenie słychać aż nadto. Obawiam się, że to milczenie będzie bardzo kosztowne dla polskiego kościoła. Waloru komediowego tej wypowiedzi sfinowanej i prezentowanej na stronie Gazety Wyborczej dodaje powołanie się Kurskiego na zasady moralne, etyczne i religijne. Jednak to nie koniec tego bez zmian, obłudy. Tylko ktoś wyszkolony i stacjonujący na czerskie jest zdolny w jednej krótkiej wypowiedzi trwającej minutę i 10 sekund zawrzeć tyle podłych łgarstw. Wicenaczelny Wyborczej mówi: pamiętajmy, że Lech Kaczyński, kiedy odbywały się ekshumacje ofiar Jedwabnego, wstrzymał je z przyczyn religijnych. Hola, hola, zawodowi manipulatorze. Wstrzymał je na skutek nacisku środowisk żydowskich. A przyczyny religijne były tylko kłamliwym pretekstem. Analogia do Jedwabnego jednak jest bardzo celna. To właśnie w Jedwabnym wstrzymano ekshumację, gdyż obawiano się ujawnienia prawdy o rzeczywistej liczbie ofiar i prawdziwych sprawcach zbrodni. Dzisiaj środowisko Gazety Wyborczej, zaangażowane od samego początku w kłamstwo smoleńskie, próbuje powstrzymać działanie prokuratury tylko z jednego powodu. Okazuje się, że w dużej mierze ci sami osobnicy, którzy kłamali w sprawie Jedwabnego i skutecznie naciskali na Lecha Kaczyńskiego w sprawie przerwania ekshumacji w Jedwabnym, dziś przy zastosowaniu identycznego patentatu próbują zablokować prawdę o Smoleńsku. Należy tylko mieć nadzieję, że zarówno episkopat i prokuratura nie ulegną szantażowi tych propagandowych kanciarzy i terrorystów. Terrorystom się nie ulega. nie z nami te numery, Kurski. Drodzy Państwo, czas się kończy. Pan Kurski i Gazeta Wyborcza, widać jak tam tonie, tam są wielkie problemy w tej chwili finansowe, uciekły dotacje ze Skarbu Państwa, wiele innych donacji, także muszą się wyżywić sami, a cała agora prawdopodobnie zginie i wyląduje na śmietniku politycznym. Drodzy Państwo, chciałbym zakończyć nasze spotkanie pięknym utworem jeszcze, który bardzo lubię właśnie w okresie świąt, wszystkich świąt i święta zmarłych. Zapal świeczkę. To wszystko na dzisiejszej audycji, którą chcieliśmy przygotować wspólnie z Jankiem Żukiem, który jest jeszcze w studiu. Jeszcze raz dziękuję mu za przybycie, za krótką rozmowę, wywiad z historii Radia w Krainie Melodii. Dorocie bardzo dziękuję. Jankowi żegnam się z słuchaczami. Żegnają Państwa.
Dorota, już szczęść Boże.
Janek Żuk.
Jan Mazur, dobranoc.
Ireneusz Mieczarczyk. Drodzy Państwo, nie wiem jeszcze, do usłyszenia w następnym tygodniu, o której godzinie, być może o tej samej, ale zobaczymy w czwartek na zebraniu ogólnym. Dobranoc Państwu.
Na kiepskich zdjęciach okruchy dawnych dni. Zapomniana twarz w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech. Czyjaś twarz zapamiętana. Mijają dni, ludzie natury. Wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył. Ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z dni. Zapal świeczkę za tych, którzy